wstęp. Niewiele mam wspomnień, do których mogłabym wrócić myślami i stwierdzić z niezachwianą pewnością, ta chwila odmieniła mi życie. Jedną z takich chwil przeżyłam mając 22 lata. Jako świeżo upieczona absolwentka psychologii postanowiłam wziąć udział w seminarium zatytułowanym Psychologia nieśmiałości. Zawsze byłam nieśmiałym dzieckiem i nadal dręczyły mnie rozmaite lęki. Nasz pomysł na te zajęcia polegał na zaangażowaniu się w coś, co było dla nas ważne, ale czego nie robiliśmy ze względu na obawy lub brak wiary w siebie. Ja postanowiłam zrealizować swoje dawne marzenie i zostać instruktorką grupowych zajęć fitness. Od lat ćwiczyłam w domu, wzorując się na kursach wideo, a kiedy inne dzieciaki fantazjowały o byciu kolejną Sally Ride albo następcą Stevena Spielberga, ja wyobrażałam sobie, że prowadzę zajęcia w sali pełnej ludzi robiących rytmiczne kroki i pajacyki. W szkole średniej uczyłam się hiszpańskiego i francuskiego, bo wyczytałam, że aby prowadzić zajęcia z aerobiku w placówkach Club Med, trzeba znać 3 języki. A teraz stałam przed salą treningową w kampusie i tylko kilka ostatnich minut dzieliło mnie od próby generalnej w roli instruktorki aerobiku. Choć ćwiczyłam przez tyle godzin, że mogłabym wykonać pokazowy program nawet przez sen, opanowało mnie znane uczucie paniki. Mdłości, wbijanie paznokci w dłonie, przytłoczone wagą sytuacji serce groziło zawałem. Ogarnęło mnie przemożone pragnienie ucieczki przed narastającą tremą. Pójść sobie, wrócić do mieszkania i udawać, że to wszystko nigdy się nie wydarzyło. Pamiętam tę chwilę bardzo wyraźnie. Stałam przed salą i chciałam uciekać, ale zdecydowałam się zostać. Może byłeś kiedyś w podobnej sytuacji? Punkcie zwrotnym, w którym postanowiłeś zrobić coś, czego bardzo pragnąłeś, a zarazem straszliwie się bałeś. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, odnoszę wrażenie, że nie zwiałam wtedy między innymi dzięki temu, czego nauczyłam się o odwadze z moich ulubionych form ćwiczeń. Z jogi zaczerpnęłam umiejętność robienia głębokich oddechów i wychodzenia poza strefę komfortu. Taniec nauczył mnie, że bez względu na to, jak smutna i zniechęcona zaczynam zajęcia, muzyka i ruch potrafią wprawić mnie w optymistyczny nastrój. A z najtrudniejszych treningów wytrzymałościowych wyniosłam taką wiedzę, że walące jak młotem serce nie zawsze jest oznaką strachu. Czasami jest to dowód na to, że staje się mocniejsze. Decyzja o pozostaniu na próbie odmieniła mi życie, gdyż wkroczyłam dzięki niej na drogę prowadzenia grupowych zajęć fitness. Przez blisko 2 dekady, jakie minęły od tamtej pory, treningi były dla mnie źródłem ogromnej radości i sensu. Na przestrzeni lat wielokrotnie obserwowałam, jak ruch może wpływać na nastrój, jak potrafi przywrócić światu człowieka z rozbudzoną na nowo nadzieją. Widziałam na własne oczy, jak trening pozwalał ćwiczącym poczuć własną siłę albo stanowił furtkę do uwolnienia emocji. Ucząc osoby w bardzo różnym wieku i kondycji fizycznej, przekonałam się, że ruch może odgrywać wiele ról. Może być formą dbania o siebie, sposobnością do mierzenia się z wyzwaniami i okazją do nawiązywania przyjaźni. Wiele grup, które uczyłam, przemieniło się w małe społeczności, a ich członkowie nie tylko działali razem, lecz także wspierali się nawzajem i cieszyli ze swoich osiągnięć. Podczas tych zajęć przekonałam się, na czym może polegać zbiorowa radość, płynąca z synchronicznych ruchów stóp i z uścisków, gdy któryś z uczestników wracał na treningi po długiej nieobecności. Prowadzenie grupowych ćwiczeń okazało się tak satysfakcjonujące, że nigdy z tego nie zrezygnowałam. Nie chodziło tylko o dzielenie się radością płynącą z ruchu, ale także o wsparcie, jakie aktywność fizyczna stanowiła dla mnie samej. Na różnych etapach mojego życia trening wyciągał mnie z odosobnienia i rozpaczy, budził odwagę i nadzieję, przypominał, jak się cieszyć i dawał mi rację bytu. Moja historia nie jest wyjątkowa. Na całym świecie są ludzie, którzy dzięki aktywności fizycznej stają się radośniejsi i bardziej spełnieni. Są tacy, bez względu na to, czy ich ulubioną czynnością jest spacerowanie, bieganie, pływanie, taniec, kolarstwo, gry zespołowe, podnoszenie ciężarów czy joga. Ludzie, którzy regularnie są aktywni fizycznie, częściej odczuwają wdzięczność, miłość i nadzieję. Mają poczucie większego kontaktu ze swoimi małymi społecznościami i rzadziej są samotni albo popadają w depresję. Te korzyści utrzymują się przez całe życie, są niezależne od statusu ekonomicznego i zdają się być uniwersalne pod względem kulturowym. Przede wszystkim zaś psychologiczne i społeczne zalety aktywności fizycznej nie są uzależnione od indywidualnej kondycji czy stanu zdrowia. Czerpią z nich ludzie cierpiący na chroniczne bóle, niepełnosprawni, osoby obarczone poważnymi schorzeniami psychicznymi i fizycznymi, a nawet pacjenci hospicjów. Wymienione wcześniej źródła radości, od nadziei, przez sens, aż po poczucie przynależności, mają przede wszystkim związek z ruchem, a nie z poziomem sprawności. Motywem przewodnim tej książki jest pytanie o to, jak aktywność fizyczna przyczynia się do szczęścia. Zaczęłam od wertowania badań naukowych, pomijałam jednak niezliczone eksperymenty dowodzące, że ludzie aktywni fizycznie są szczęśliwsi. Szukałam raczej takich badań i teorii, które mogłyby rzucić światło na przyczyny. Zgłębiałam rozprawy z najróżniejszych dziedzin, od neurologii przez paleontologię aż do muzykologii. Rozmawiałam z antropologami, psychologami i fizjologami. Zapraszałam na wywiady sportowców i osoby zawodowo związane ze sportem. Odwiedzałam miejsca, gdzie ludzie poruszają się razem. Siłownie, studia tańca, parki, a nawet pewien lotniskowiec. Pochłaniałam pamiętniki i studiowałam etnografię, aby lepiej zrozumieć rolę, jaką ruch odgrywał na przestrzeni kultur i dziejów. Poszerzałam zakres badań o rozprawy filozofów i luminarzy religijnych. Pobierałam podcasty i dołączałam do grup w mediach społecznościowych. Wypytywałam przyjaciół, rodzinę i nieznajomych. Prosiłam o opisywanie indywidualnych doświadczeń z ruchem. I właściwie za każdym razem odsłuchiwałam potem raz jeszcze niektóre fragmenty nagranej konwersacji. Nie tylko w celu zweryfikowania odręcznych notatek, ale także po to, by raz jeszcze usłyszeć przytoczone historie. Wiele osób, z którymi rozmawiałam, ze łzami w oczach opowiadało o tym, jak wielkie znaczenie ma dla nich ruch. Gdy po raz trzeci zanotowałam, rozpłakała się, gdy mi o tym mówiła, uświadomiłam sobie, że to były łzy radości, a radość z ruchu jest wzruszająca. Właściwie już na początku odkryłam, że najczęstsze wytłumaczenie przyczyn radości płynącej z ruchu jest nadmiernym uproszczeniem. Psychologicznego efektu ćwiczeń nie da się sprowadzić do endorfinowego haju. Aktywność fizyczna wpływa na wiele innych substancji chemicznych w mózgu, a wśród nich na takie, które dodają energii, odganiają troski i pomagają w nawiązywaniu kontaktów z innymi. Ruch łagodzi stany zapalne w mózgu, co z upływem czasu może chronić przed depresją, lękami i samotnością. Ponadto regularne ćwiczenia przemodelowują strukturę mózgu, dzięki czemu jesteśmy bardziej skłonni do radości i przebywania wśród ludzi. Te neurologiczne zmiany z powodzeniem konkurują z rezultatami najnowocześniejszych technik leczenia depresji i nałogów. Odmieniający umysł wpływ ćwiczeń ma swoje źródła nawet w samej muskulaturze. Podczas ćwiczeń mięśnie wydzielają do układu krwionośnego hormony, które uodporniają mózg na stres. Naukowcy nazywają je molekułami nadziei. Biorąc pod uwagę istniejące przesłanki, trudno nie dojść do wniosku, że cała nasza fizjologia została stworzona do nagradzania za ruch. Ale dlaczego biologia człowieka miałaby zachęcać do aktywności? Pierwszy spośród nasuwających się domysłów ma związek ze zdrowotnymi korzyściami z ćwiczeń. Być może mózg dba w ten sposób o ciało i stara się nakłonić nas do aktywności wystarczającej do skutecznego zapobiegania zawałom. Ale to podejście nieszczególnie bierze pod uwagę historyczną wartość aktywności fizycznej jako jednego z warunków przetrwania. Lekarz może zachęcić cię do ćwiczeń, które wyrównują poziom cukru we krwi, obniżają ciśnienie tętnicze i zmniejszają ryzyko raka. Ale głównym celem ruchu na przestrzeni większej części dziejów ludzkości nie było zapobieganie chorobom. Dzięki aktywności fizycznej życie stawało się pełniejsze. Jak napisał neurobiolog Daniel Wolpert, nadrzędnym celem ludzkiego mózgu jest dążenie do ruchu. Ruch jest jedynym, jaki mamy, sposobem wchodzenia w interakcję ze światem. Właśnie dlatego nasza biologia nagradza aktywność na tak wiele sposobów. Na najbardziej fundamentalnym poziomie satysfakcjonujący ruch to dla twojego mózgu i ciała zachęta do życia. Jeśli chcesz się ruszać, mięśnie dadzą ci nadzieję. Mózg zapewni przyjemność, a cała fizjologia dostosuje się tak, by pomóc ci odnaleźć energię, sens i odwagę do parcia przed siebie. O przyczynach satysfakcji płynącej z ruchu opowiada jeszcze jedna, bardziej złożona historia, opierająca się na psychologii ludzkiego szczęścia. Istoty ludzkie są zaprogramowane tak, by czerpać przyjemność z działań, doświadczeń i stanów mentalnych, które sprzyjają przetrwaniu. Nie chodzi tylko o prozaiczne kwestie, takie jak jedzenie i spanie, lecz o wiele innych cech psychologicznych, które określają nas jako ludzi. Lubimy współpracować i praca zespołowa sprawia nam satysfakcję. Uwielbiamy robić postępy i czerpiemy dumę z własnego wkładu w przedsięwzięcia. Tworzymy więzi z różnymi osobami, miejscami i społecznościami, a troska o nie budzi ciepłe uczucia. Nawet nasza zdolność do znajdowania sensu życia jest zakorzeniona w neurobiologii przyjemności. Historie i metafory oddziałują na układ nagrody w mózgu i zachęcają do tworzenia scenariuszy, które pomagają nam w znajdowaniu racji bytu. Istoty ludzkie nie muszą na nowo odbudowywać tych związanych ze szczęściem nawyków w każdym kolejnym pokoleniu. To instynkty zakodowane w DNA, które budzą się w każdym z nas, równie niezbędne do życia jak umiejętność oddychania, trawienia pokarmu i pompowania krwi do mięśni. Aktywność fizyczna w formie treningu, eksploracji, rywalizacji albo celebracji uszczęśliwia nas, bo pobudza wspomniane instynkty. Ruch jest nierozerwalnie spleciony z najbardziej podstawowymi radościami życia, takimi jak wyrażanie siebie, nawiązywanie kontaktów towarzyskich czy dążenie do mistrzostwa. Kiedy jesteśmy aktywni, mamy dostęp do wrodzonych źródeł przyjemności, od satysfakcji wynikającej z poruszania się w rytm muzyki, po dreszcz emocji związane z szybkością, gracją albo siłą. Ruch może też zaspokajać podstawowe ludzkie potrzeby, takie jak chęć kontaktu z naturą albo czucia się elementem czegoś potężniejszego od nas samych. Fizyczne rozrywki, które najbardziej nas pociągają, wydają się pomyślane tak, by pozwalały na wykorzystanie indywidualnych atutów, nieustępliwości, wytrwałości, umiejętności uczenia się i rozwoju, a jednocześnie pobudzały instynkt współpracy. Aktywność fizyczna jest najbardziej satysfakcjonująca psychologicznie wtedy, gdy zaangażowanie w nią z jednej strony odsłania dobro tkwiące w nas, z drugiej zaś pozwala ujawnić dobro innych. Jest to jeden z powodów, dla których każda kultura stawia ruch w centrum swoich najbardziej radosnych i znaczących tradycji. Jak zauważył filozof Doug Anderson, ruch ma zdolność wydobywania tego, co w człowieku jest najbardziej ludzkie. Za sprawą badania wielu zależności między ruchem a szczęściem, książka ta, niejako samoistnie, stała się eksploracją najbardziej ludzkich aspektów naszej natury. To jedyny sposób na to, by pojąć radość płynącą z ruchu. Być może najważniejsze zaś było dla mnie odkrycie na nowo społeczności jako źródła szczęścia. Ludzie ewoluowali jako istoty społeczne i nadal potrzebujemy innych, by przetrwać. Na przestrzeni dziejów ruch, czy to w formie pracy, rytuałów czy zabawy, pomagał nam nawiązywać kontakty, współpracować i świętować. Aktywność fizyczna do dziś łączy nas i przypomina, jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem. Było to dla mnie swego rodzaju objawieniem. Nie zdawałam sobie sprawy, do jakiego stopnia indywidualne korzyści z aktywności fizycznej opierają się na społecznych aspektach naszej natury i jak to się dzieje, że tak duża część płynącej z ruchu radości jest w istocie radością z kontaktu z innymi. Gdy zaczynałam pisać tę książkę, myślałam, że stanie się poradnikiem znajdowania szczęścia dzięki ćwiczeniom fizycznym. Przerodziła się jednak w coś większego. Miłosny pean na cześć ruchu we wszystkich jego przejawach oraz na cześć ludzkiej natury. W dziwny i cudowny zarazem sposób praca nad nią miała na mnie równie uskrzydlający wpływ, jak sam ruch. Dała mi poczucie nadziei i wspólnoty. Nie jeden raz po rozmowie z kimś na potrzeby tej książki mówiłam na głos: uwielbiam ludzi. Są niesamowici. Sądzę, że było to coś, czego moje serce potrzebowało na równi z treningiem cardio. Może i ty tego potrzebujesz? Mam nadzieję, że lektura tej książki da ci choć odrobinę tego, co ja z niej zaczerpnęłam. Mam nadzieję, że zachęci cię ona do ponownego przemyślenia znaczenia ruchu. Mam nadzieję, że zainspiruje cię do poruszania się w sposób, który przynosi ci radość i sens. I liczę na to, że w pewnym momencie odłożysz tę książkę z sercem przepełnionym emocjami, że zaczniesz się zastanawiać, jak niezwykli, cudowni potrafią być ludzie.